Tak jakby triggerem jednego z większych wizerunkowych kryzysów tutaj jest kwestia tego, co nazywamy transferem wiarygodności i o tym warto jest rozmawiać, zwłaszcza w kontekście różnych ostatnich problemów z zasobami ludzkimi w rządzie Donalda Tuska.
Profesor Barbara Amrus-Gorgoń została pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska 29 lipca. A to był serwis Radia Nowy Świat. Thank you.
Deliberatorium.
Dzień dobry Państwu. Jest sobota, 22 dzień sierpnia, 12:08. Beata Grabarczyk i Franek Wójcicki. Witamy Państwa w Deliberatorium. To jest przedostatnia sobota wakacji, chociaż pogoda jest mocno niewakacyjna. Mam nadzieję, że u Państwa wszystko w porządku. No, dzisiaj obudził mnie w nocy wiatr, co właściwie się nie zdarza. Straszliwie wieje, łeb urywa i mogą Państwo też usłyszeć, jak wieje u nas za oknem w Wilanowie na Ostrej, ponieważ otworzyłam okno, a co? Trochę powietrza niech się dostanie. Zobaczymy, jak, czy nam tu mikrofony nie będą fruwały. No dobrze, to tyle o pogodzie i przejdźmy do tego, co najważniejsze. Czyli do tego, o czym dzisiaj będzie w Deliberatorium, a będzie oczywiście o wszystkim, bo mamy i sprawę podatków, i mamy sprawę Lex Szarlatan, no i mamy sprawę promocji Polski przez sztuczną inteligencję, chociaż autorka raportu zapiera się nogami i rękami, że to nie jest sztuczna inteligencja, więc jak zdążymy, to zacytuję Państwu kawałek, będą mieli Państwo szansę sami ocenić. Mogą Państwo do nas pisać pod hashtagiem Deliberatorium na Bluesky'u, ewentualnie na mojego maila beata.grabarczyk@nowyswiat.online. I już przedstawiam naszych gości. Dzisiaj ze mną Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej. Cześć Agnieszka.
Dzień dobry, cześć.
Konrad Sadurski z Forbesa. Cześć Konrad.
Cześć, witam wszystkich.
I Arek Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Cześć Arku.
Arek Arkadiusz, no tak mogę nie przedstawić dwoma imieniami. Cześć, dzień dobry.
Cześć. No dobrze, kochani, to zacznijmy chyba od tych podatków, bo mam wrażenie, że to jednak jest najważniejszy temat, mimo że on jest trochę mało sexy, bo znaczy on nie jest skomplikowany, ale jednak jak się słyszy hasło podatki, to trochę tak mrowienie takie przez plecy przechodzi, no, ale mam nadzieję, że wyjdziemy z tego obronną ręką. Rząd zaproponował zmiany w systemie podatkowym. Te zmiany nie są jakieś straszliwie rewolucyjne. To raczej jest takie troszkę pudrowanie tego systemu podatkowego, ale ono daje ludziom, którzy zarabiają tak między tam koło 9-10 tysięcy, szanse na to, że nie wejdą w drugi próg podatkowy, bo ten drugi próg podatkowy został o te 10 tysięcy podniesiony. No i wprowadzony został jeszcze jeden próg, to znaczy między 130 a 150 tysięcy trzeba będzie płacić 24%, tylko ja zaznaczam, bo niektórzy tego nie wiedzą, nie od całości dochodu, tylko o to, co osiągnęliśmy ponad te 130. Od 130 zł i 1 złotego do 150 tysięcy, od 130 tysięcy oczywiście i 1 złotego do 150 tysięcy. To jest te 24%, no i ostatnia stawka zostaje tak, jak jest. No i teraz pytanie do Konrada, czy to jest pomysł wyborczy, to znaczy, czy to spowoduje, że ludzie tuż przed wyborami zobaczą w swojej kieszeni trochę więcej pieniędzy, no i uznają, no dobra, to jak nam ten rząd obniżył te podatki, to zagłosujemy na nich.
Ta sprawa jest dla mnie bardzo ciekawa, przynajmniej z trzech powodów. Ten jeden to taki, ten pierwszy, że ponieważ próg podatkowy, który dotychczas obowiązuje, czy wciąż obowiązuje właściwie w systemie podatkowym, nie był w żaden sposób waloryzowany, więc w zasadzie od tego czasu, kiedy wprowadzono Polski Ład, czyli od 2022, to 120 tysięcy złotych to był taki próg, który w tamtym roku przekraczało 700 tysięcy podatników, a w tym roku już przekroczy 3 razy więcej, więc to jest takie ryzyko, że nagle ludzie pod koniec roku się okazują, że dostają 1000-2000 mniej wynagrodzenia. Więc i to była taka narastająca kula śnieżna. Więc jak rozumiem, politycy i ekonomiści związani z rządem zdecydowali, żeby ten ruch wykonać teraz. On nie jest rewolucyjny, on nie przyniesie korzyści przed przyszłymi wyborami, dlatego że pamiętajmy, ustawa, jeśli zostanie przygotowana, trafi do Sejmu, Sejm ją na pewno przegłosuje, ale pytanie, czy potem prezydent ją podpisze.
No, to już właśnie jest inna historia.
Nie podpisze. Ale nawet gdyby podpisał, to efekt tego ludzie by poznali dopiero pod koniec roku, czyli praktycznie, no, mogłoby się zdarzyć, że po wyborach. Wiele osób taki efekt by dostało. Ale te zmiany systemowe w podatkach nie są rewolucyjne. To, co dla mnie jest rewolucyjne, to jest podejście do wprowadzania takich zmian. Otóż ten rząd jako pierwszy i po raz pierwszy od 2015 roku powiedział, że dobrze, jeśli coś dajemy podatnikom, to musimy na to znaleźć pieniądze, czyli znaleźć sposób albo gdzieś oszczędzić, albo podnieść podatki. Tutaj rząd zdecydował się na wprowadzenie podatków, podniesienie podatku od CIT z 19 do 22%, więc w tym sensie to jest rewolucyjne podejście, że pokazuje, że jak gdyby kończy, mam nadzieję, z taką dziecinną wiarą utrzymywaną przez polityków od tego 2015 roku, że pieniądze się bierze ze ściany, z bankomatu i jak to mówił prezydent Duda, pieniądze na wszystko się znajdą, wystarczy nie kraść. Otóż te pieniądze skądś trzeba wziąć. Trzeba je albo zaoszczędzić, albo wypracować, albo podnieść podatki.
No właśnie. No na razie jesteśmy na etapie, że znajdujemy poprzez podniesienie trochę tych podatków dla najbogatszych firm, bo to nawet nie chodzi o osoby fizyczne, tylko o firmy. Nie, Agnieszka, ty masz jakieś przesłuchy, co z tym prezydent zrobi?
No pamiętamy, że prezydent podpisał Mentzenem jeszcze w trakcie kampanii takie oświadczenie, tam było kilka punktów, między innymi taki punkt, że nie będzie podnoszenia podatków, więc może się do tego odwoływać. Też ta propozycja jest chyba specjalnie przygotowana tak kompleksowo, to znaczy to jest, wszystkie te zmiany są jakby jednym pakietem, więc nie ma takiej sytuacji, w której prezydent może powiedzieć, no dobrze, no to ja podpiszę, ale tego nie podpiszę, czyli ulżę tej klasie średniej, to też jest oczywiście bardzo ciekawe, no bo w jakimś sensie dowiedzieliśmy się, jak rząd definiuje klasę średnią. Więc jak państwo zarabiacie 12 tysięcy, to jesteście w klasie średniej. Więc to też pewnie coś nam mówi. No ale tutaj właśnie przez tą kompleksowość tego projektu, o czym mówił Konrad Sadurski, no tutaj prezydent nie będzie mógł sobie wybierać jakby fragmentów oczywiście. Może będzie mógł negocjować i to do tej pory robił często. Mówił, no wetuję jakąś ustawę, ale jak tam coś zmienicie, no to może wtedy podpiszę. I może tutaj być taka sama, znaczy jakąś podobna sytuacja. Znaczy prezydent może mówić, no okej, tam to możemy podnosić te progi, więc część osób będzie miała, powiedzmy, skorzysta na tych zmianach, ale nie będzie żadnych podwyżek podatków dla firm. Wydaje się, że też, no, że to będzie pewnie trudne. Na pewno jest też tak, że ta zmiana, bo wspomniałeś, że ona nie jest sexy, wydaje mi się, że zdaje się, że dla części osób będzie ona bardzo sexy. Mm-hmm. To oznacza, że dostanie im w portfelach więcej pieniędzy. Wydaje mi się, że ta zmiana jest, ja w ogóle uważam, że podatki są sexy, bo to jest bardzo fajny pomysł. To znaczy, że jako społeczeństwo, jako wspólnota, myślimy tak, no okej, zarabiamy pieniądze i dokładamy się i z tych pieniędzy każdy z nas proporcjonalnie zarabiamy mniej, to trochę mniej, zarabiamy więcej, to trochę więcej, jak najwięcej, to najwięcej. Wszyscy zrzucamy się do jakiegoś wspólnego worka i za pieniądze z tego wspólnego worka mamy publiczną edukację, bardzo fajną publiczną edukację na poziomie podstawowym, średnim, uniwersytety. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Mamy drogi, mamy kolej, mamy publiczną ochronę zdrowia. Mamy naprawdę wiele fajnych rzeczy właśnie z tej wspólnej kasy, na którą wszyscy wspólnie się składamy. Więc myślę, że podatki są naprawdę super osiągnięciem, takim wspólnym osiągnięciem cywilizacyjnym. I też ten pomysł, że tam się pojawia takie zagęszczenie na tej drabinie podatkowej, że nie mamy tych dwóch progów, pojawia się ten taki próg pomiędzy, te właśnie 24%, to jest też trochę przebicie taka zmiana w trochę wyobraźni, która pomaga wyobrazić sobie bardziej progresywny system podatkowy. Znaczy, że on jest bardziej zagęszczony, że rzeczywiście jest tak, że nie przeskakujemy z
12 do 30 podatków. No tak, bo tak. Są jeszcze ci, co płacą
zero.
Ale
wcześniej nie przeskakujemy z niepłacenia podatku do płacenia podatku. To jest dla mnie też ciekawe, że na przykład na to się jednak nie zdecydował rząd i wydaje się, że to może być bardzo trudne politycznie. To znaczy, żeby zrezygnować z tego z tego prawa, które mówi, że do 26 roku się nie płaci, życia się nie płaci podatków. To jest też taka sytuacja, w której wiadomo, to był taki gest polityczny, żeby młodzi może zagłosowali, no ale też myślę, że dla wielu osób, które kończą 26 lat, to może być szok, że się płaci podatki.
Tak,
więc może też kiedyś jakaś władza będzie na tyle odważna, żeby powiedzieć, te progi podatkowe to powinny być takie progi, które zależą od tego, ile zarabiasz, a nie od tego, ile masz lat.
No może się kiedyś doczekamy, ale rzeczywiście to od 0 do 12% to jest jeden szok, ale później z 12% na 32%, o ile dobrze pamiętam, to jest ta trzecia stawka, no to jest po prostu szok absolutny. Znaczy nagle się okazuje, że człowiekowi po prostu fiskus zabiera 1/3 pensji, to naprawdę...
Nic nie zabiera, po prostu
ja wiem, zrzucamy się do tej...
Tylko, ja to będę bronić jednak.
Ja wiem,
że podatki są naprawdę naszym wspólnym dobrem. To nie jest tak, że przychodzi ktoś w listopadzie i cię okrada po prostu, bo też to jest sama o tym mówiłaś, że to nie jest też tak, że te progi od pewnego momentu, jak przekraczamy jakiś próg, to wtedy płacimy wyższe podatki, ale to jest też związane z tym, że płacą te osoby, które więcej zarabiają.
No to prawda, aczkolwiek właśnie ja chciałam powiedzieć, że ta stawka 24% jest taka trochę właśnie łagodząca ten szok, bo mnie się zdarzyło, że tak powiem, wejść w drugi próg podatkowy i ja byłam w ciężkim szoku. To tak, ale to dawno było. I wtedy byłam w ciężkim szoku, jak dużo pieniędzy, no dobra, dokładam do tej wspólnej kasy, ale nagle brakuje mi na, nie wiem, no jakiejś na przykład zachcianki, tak? Więc to było absolutnie szokujące. No dobrze, to teraz Arek Gruszczyński. Arku, jak twoim zdaniem te zmiany podatkowe podziałają na wyborców?
No, ja mam trzy uwagi, które chciałbym dodać do moich
przemówców.
Pierwsza jest taka, że Donald Tusk kolejny raz zrywa ze swoją własną tożsamością polityczną, która ukształtowała część partii politycznych po roku 1989, czyli z takim neoliberalnym podejściem do państwa. No bo zwróćmy uwagę na to, że w tym takim neoliberalnym podejściu to tymi kosztami podniesienia tych progów podatkowych nie byliby obciążeni ci, którzy zarabiają najwięcej, tylko raczej te pieniądze byłyby znajdowane zupełnie gdzieś indziej. Dzisiaj premier mówi, że państwo to jest wspólnota, która opiera się na solidarności i to jest wielka rzecz. Znaczy Donald Tusk, który tak naprawdę zrywa z tym liberalizmem, który znamy z lat 90., to jest rewolucja, którą też dzieje się w tym obozie Koalicji Obywatelskiej i jest to bardzo ważna, ciekawa zmiana, dlatego że na przykład z tych książek, które są wydawane przez kulturę liberalną, wynika, że taki namysł nad liberalizmem z takim domieszaniem socjalnego myślenia o państwie jest istotną częścią w ogóle dzisiaj nowoczesnego liberalizmu i Tusk to w ogóle dzisiaj robi na naszych oczach, kierując państwem. To po pierwsze. Po drugie, Donald Tusk doskonale wie, gdzie są jego rozczarowani wyborcy. To są ci wyborcy, których doskonale zdiagnozowała Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, mówiąc od wielu miesięcy, że rośnie coś takiego, co Połczyńska-Nałęcz mówi o buncie klasy średniej, o klasie średniej, która się ubożeje i która w drugiej połowie roku dowiaduje się z paska pensji, że zarabia mniej o te 1000 czy 2000 zł, ponieważ wpada w drugi próg podatkowy. Ja się zdziwiłem, że na konferencji prasowej z Tuskiem i Domańskim nie wystąpiła Pełczyńska-Nałęcz, która od wielu miesięcy mówiła o tym, że progi podatkowe należy zmienić właśnie wychodząc ku oczekiwaniom klasy średniej. To było niesmaczne, przyjąłem to z jakimś rodzajem nawet zaskoczenia, że Tusk w taki sposób potraktował swoją koalicjantkę, gdzie przecież przez poprzednie miesiące słyszeliśmy od Andrzeja Domańskiego, od polityków Koalicji Obywatelskiej w oficjalnych wystąpieniach, że nie będzie żadnych zmian w progach podatkowych, bo nas na to nie stać. No i nagle Tusk wychodzi i mówi, że to jest w sumie wspaniały pomysł, na który on wpadł z ministrem Domańskim. No nie, uporządkujmy to. To był pomysł Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz. ona firmowała tę propozycję przez wiele miesięcy i pominięcie jej w tej konferencji prasowej jest moim zdaniem niesmaczne.
No, dobra.
Po trzecie jest tak, że na tych zmianach podatkowych skorzystają oczywiście klasa średnia wyższa, ale nie skorzystają ci, którzy zarabiają najmniej. Ten postulat Tuska z 2023 roku o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych był skierowany nie do wyższej klasy średniej, tylko do najuboższych, do osób, które zarabiają do 60 tysięcy złotych rocznie. I dzisiaj widać dokładnie, jakie państwo chce budować Tusk. Jasne, pozbywa się neoliberalnej otoczki, jeśli chodzi o podejście do tego, kto zrzuca się na działanie i funkcjonowanie państwa, ale jednocześnie Tusk porzuca ten elektorat, który dzisiaj zagospodarowany jest głównie przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli tych rodzin, tych pracowników, którzy zarabiają do 60 tysięcy złotych. Zastanawiam się, czy w przyszłym roku Donald Tusk nie wprowadzi jednak, nie zrealizuje tej obietnicy tuż przed wyborami, żeby jednak wysłać taki komunikat do wyborców, którzy dzisiaj może nie głosują na Koalicję Obywatelską ze względu na tę politykę fiskalną, ale będzie chciał jednak wysłać sygnał, że jest również po stronie tych bardziej uboższych Polaków.
No a jeżeli się okaże, że nie będzie rządził w następnej kadencji, to zostawi taki klopsik następnemu rządowi, więc też uroczo, że tak to ujmę, bo trzeba będzie jakoś to właśnie albo zrównoważyć, albo wpisać w deficyt budżetowy. No dobrze, kochani. Agencja Fitch, polski rating ogłosiła. Ten rating jest taki jak poprzednio, czyli A-, ale z perspektywą negatywną. I tę perspektywę negatywną, to co negatywnie wpływa na naszą wiarygodność na rynkach finansowych, no to jest nasz system polityczny i na przykład to, że mamy tak dużo wet, że prezydent wetuje po prostu i wszystko po kolei, jedno po drugim. I w związku z tym no, rynki się martwią, czy rządowi się uda na przykład skonsolidować wydatki publiczne i cały budżet. No i teraz pytanie w związku z tym o kolejne weto, czyli teraz mamy weto do ustawy Lex Szarlatan. To się tak po prostu popularnie nazywa, chodzi o ustawę, która miała przeciwdziałać między innymi temu, że różni dranie zarabiają na ludzkim nieszczęściu, na tym, że ktoś choruje i dramatycznie poszukuje rozwiązania swojej ciężkiej sytuacji życiowej. No i ktoś po prostu za to bierze kosmiczne pieniądze, dając placebo pół biedy, albo dając coś, co szkodzi, albo zalecając nieleczenie się u naukowców, u lekarzy, tylko właśnie zapijanie jakichś dziwnych ziółek. Ta ustawa też miała zapobiegać dezinformacji dotyczącej ochrony zdrowia i właśnie rozpowszechniania informacji o różnych magikach. Nic z tego nie wejdzie w życie, bo pan prezydent powiedział, no ale jak to? Nasi przedsiębiorcy na tym ucierpią, nasi ziołolecznicy albo fizjoterapeuci. Ja myślę, że jak ktoś jest prawdziwym fizjoterapeutą, to dostanie po prostu stosowny glejt od fizjoterapeutów jakiegoś związku i dalej będzie swoją pracę uprawiał. Natomiast jak ktoś podtruwa ludzi, no to tego robić nie powinien. Ja pamiętam taką upiorną historię, to z Podkarpacia chyba było, jak ktoś radził, żeby tam dziecko karmić tylko mlekiem i to dziecko po prostu z głodu prawie, że umarło. No masakryczna historia. No bo właśnie tak chorobę chciał leczyć jakiś znachor. Decyzja prezydencka jest moim zdaniem mocno po myśli Konfederacji. No i pytanie, co właściwie zyskał Karol Nawrocki, bo mam wrażenie, że poparcie wśród Konfederacji, no to może jeszcze walczyć o to długo do przodu, a nie 4 lata przed wyborami prezydenckimi, chyba że mi się wydaje. I teraz zaczniemy od Agnieszki.
Pamiętajmy, że bo mówimy o ustawie, którą nazywamy Lex Charlatan, mówimy właśnie o oszustach, którzy próbują przekonywać, że tam, nie wiem, jakimiś witaminami można wyleczyć nowotwór, co generalnie jest po prostu podważaniem nauki, najprościej mówiąc. I pamiętajmy, że o bardzo silnych środowiskach, na przykład antyszczepionkowych, wszyscy już trochę zapomnieliśmy, jak siedzieliśmy w domach w czasie pandemii COVID-19, ale to było też ogromne wzmożenie ruchów antyszczepionkowych, które są cały czas silne.
Te ruchy przepraszam, wejdę ci w słowo, te ruchy antyszczepionkowe bardzo szybko po pandemii przekształciły się w ruchy antyukraińskie.
Tak, a wcześniej to były też, to były właśnie ruchy podważające naukę. To są wszystko, to są podobne środowiska. Jak się rzeczywiście śledzi, to są te środowiska, które potem pod takimi płaszczykami na przykład niby protestów antywojennych, pacyfistycznych, w zasadzie podważały to, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Więc to jest rzeczywiście ukłon w stronę takich środowisk. To jest ukłon w stronę podważania nauki, ukłon w stronę środowisk radykalnych, które trochę mogą skakać z tematu na temat, ale generalnie to, co je łączy, to jest sianie dezinformacji. Dezinformacja jest ogromnym narzędziem w dzisiejszych czasach takich wojny kognitywnej, czy zaufania do nauki, do państwa, takim narzędziem po prostu, które osłabia nas wszystkich. I opowiadam o tym troszkę pewnie szerzej, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby o tym pamiętać, że ukłon w stronę środowisk podważających wiedzę naukową, medyczną, to jest ukłon w stronę środowisk szerzących dezinformację i zagrażających państwu, po prostu i wspólnocie.
Arek?
No tak, zgadzam się absolutnie z Agnieszką. Dodałbym do tego ten wątek, że Karol Nawrocki doskonale wie, dzięki którym głosom, czyim głosom wygrał wybory prezydenckie, dzięki wyborcom Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena. To są wyborcy, którzy, część tych wyborców oczywiście, faktycznie buduje taki alternatywny, czy uczestniczy w takim alternatywnym obiegu informacji. To są osoby, które nie słuchają Radia Nowy Świat, nie czytają Krytyki Politycznej Forbesa, no o Gazecie Wyborczej to już w ogóle nie wspominając, i raczej ufają takim samozwańczym liderom opinii, którzy mają swoje kanały na YouTubie. No i na tych kanałach na YouTubie, szczególnie w czasie pandemii, pojawiło się wielu takich osób twierdzących, że właśnie tradycyjna, konwencjonalna medycyna jest zagrożeniem dla życia, więc trzeba pić ziółka, leczyć się lewoskrętną witaminą C. Swoją drogą pan doktor Zięba był w Pałacu Prezydenckim, niby przez przypadek, nie w sprawie Lex Charlatan, no ale pojawił się w tym momencie, kiedy prezydent podejmował decyzję, co zrobić z tą ustawą. I to jest dla mnie jasne, że prezydent dzisiaj staje po stronie swoich wyborców i spłaca swego rodzaju dług wobec tych ludzi, którzy popierają dzisiaj w całości to, co mówi i reprezentuje sobą Grzegorz Braun. Pytanie, czy o takiej prezydenturze myślały osoby tworzące podstawy ustrojowe w latach 90. Czy wyobrażali sobie, że prezydent będzie zakładnikiem tylko i wyłącznie swojego obozu politycznego? No chyba nie. No, znaczy myślałam raczej, że prezydent będzie tą osobą, która będzie wzbijała się ponad bieżącą politykę i będzie
łączyć. Podejmowała, to było taki...
Nawet łączyć, taka fantazja była.
Tak, idealistyczne takie
zupełnie niesamowita. I dzisiaj widać, że Karol Nawrocki jest tym pierwszym prezydentem, który nie wykonał żadnego gestu wobec drugiej strony, no bo Lech Wałęsa takie gesty wykonywał, Kwaśniewski nie zliberalizował prawa aborcyjnego, podpisał konkordat, no to były takie gesty, które wychodziły poza zbiór myśli lewicowej. Lech Kaczyński był bardzo blisko Ukrainy i wątków żydowskich, co dla prawicy też nie było takie nigdy szczególnie sexy. Bronisław Komorowski przecież ustanowił święto żołnierzy wyklętych. No, dla liberałów no, to była dziwna decyzja, niezrozumiana do tej pory. Andrzej Duda wetował, jak trzeba było, to wetował.
No, Lex tak, Czarnek. Nie, tak, Lex, no tak, Czarnek, Lex Czarnek, tam Lex jedną Czarnek sądowe, zostało dopuszczone. Trzy sądowe ustawy zawetował.
Karol Nawrocki po pierwszym roku prezydentury jest, jak powiedział mi ostatnio jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, prezydentem narodowców.
Niestety trochę tak to wygląda. No to Konrad teraz.
Znaczy... Poprzedni prezydent na przykład szczerze wątpił w zmiany klimatyczne postępujące i lata mu zajmowało, żeby przekonać się do tego, co nauka, co w zasadzie było konsensusem w świecie nauki.
Ten szczepionki prezydent, też nie bardzo tam kochał. Właśnie, też opowiadał, że nie lubi, jak się zastrzegał.
Mruga okiem do pseudonauki takiej medycznej. I tutaj no to, co mnie jak gdyby bardzo zaskoczyło, to wystąpienie szefa kancelarii Zbigniewa Boguckiego, który powiedział, że prezydent wetując Lex Szarlatan również jest przeciw politycznym szarlatanom, którzy chcą cynicznie, w sposób niekonstytucyjny pozbawić ludzi prawa do wolności decyzji, jak chcą się leczyć i do ograniczenia wolności działalności. I tak próbowałem w tej ustawie znaleźć, do czego pije tutaj szef kancelarii. I tam jest taki zapis, że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia rzecznik praw pacjenta mógłby zakazać stosowania jakichś działań przed końcem postępowania. Co mi się wydaje bardzo istotną rzeczą. To znaczy, jeśli rzecznik praw pacjenta dostrzegłby, że szerzy się jakaś działalność, która może zagrażać zdrowiu bądź życiu pacjentów, mógłby to prewencyjnie zakazać stosowania tych praktyk. Dlaczego to oburza prezydenta? Nie rozumiem. No tutaj tak poprzednik wspomniał o tym, że no, prezydent gościł w swoim pałacu przedstawicieli alternatywnej medycyny, nim zdecydował się skierować tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ale w tym towarzystwie właśnie był no, znany powszechnie Jerzy Zięba, to jest człowiek, który no, witaminą C i wlewami z witaminy C.
Lewoskrętną witaminą C.
Bo tak, tam ale jest też... w stanie, no, twierdzi, że ona leczy przeróżne przewlekłe choroby. Chemioterapię porównywał do działania cyklonem B. To naprawdę jest podlane takim sosem trochę metafizyki, co w sprawach, które decydują o naszym zdrowiu lub życiu, no brzmi, wygląda trochę jak średniowiecze.
No trochę tak wygląda. To prawda.
A wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, jeszcze nawiązując do tego, o czym mówił Konrad Sadurski, to że prezydent zwraca uwagę też, że tam nie wiem, za duże kompetencje będzie miał rzecznik praw pacjenta. To jest podważanie zaufania do państwa. To jest podważanie zaufania do osoby, która jest wybrana do tego, żeby chronić pacjentów. To po pierwsze, co nie jest dobre. Znaczy też okej, mogą się różne instytucje mylić, nie mylić. To jest ważne, żeby te instytucje ulepszać i żeby one lepiej działały, nie żeby podważać zaufanie do tych instytucji. To kolejna rzecz też taka jakoś tu wspomniana, to jest też takie zrzucanie winy na ludzi. Znaczy, że w jakimś sensie pod takim płaszczykiem i to już nawet nie jest jakieś liberalne, to jest libertariańskie takie bardzo mocno.
No to
i
też takie konfederackie.
Konfederackie, no. Oczywiście. Czyli mówienie, że no proszę państwa, no ludzie powinni mieć wolność wyboru. Jak oni chcą się z nowotworu leczyć witaminą, to niech się leczą witaminą. No po prostu, znaczy to jest, w jakimś sensie to też jest nieuczciwe. Znaczy to jest powiedzenie, no nie wiem, jak są tak głupi, że po prostu nie rozumieją, że to nie działa, no to jest ich wina, no to już nic z to im nie zrobimy. No ale znowu wracam do tego pomysłu, jak mówiłam o podatkach, to pomysłu państwa. To jest bardzo fajny pomysł, znaczy, że zgadzamy się, że są jacyś ludzie, którzy są ekspertami, oni lepiej wiedzą może, jak działa medycyna, lepiej niż ja i my wszyscy tu zgromadzeni i to oni pomagają nam się leczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ten pomysł, że no to niech każdy sobie sam decyduje, ale też ale równocześnie wrócę do tego, podważanie zaufania do rzetelnej informacji, do w jakimś sensie do edukacji. Pamiętamy też wielką dyskusję edukacji zdrowotnej, jakie, nie wiem, jakie to jest straszne zagrożenie. Znaczy, jeżeli z jednej strony podważamy zaufanie do tych osób, które mają pilnować, żeby był jakby jakiś porządek, bo z drugiej strony nie dajemy ludziom narzędzi rzetelnej edukacji, podważamy wiedzę i potem jeszcze zrzucamy na ludzi winę, mówiąc, no proszę Państwa, to jest ich wina po prostu. No jak się zdecydowali na takie metody leczenia, no to jest ich sprawa. To jest kompletnie nieuczciwe, to jest po prostu takie, to jest rzeczywiście kompletnie niewspólnotowe i no, tak jak mówię, właśnie takie konfederacko-libertariańskie. To jest bardzo mocny taki rys w tym.
No jest jeszcze jedna kwestia, tak, gdybym mógł dodać. To tak, znaczy proszę, są takie sytuacje, w których no, jeśli jakaś osoba kwestionuje zdobycze nauki, nie szczepi się, ma chorobę zakaźną, chodzi i zakaża innych, więc ona stanowi zagrożenie dla innych. Znaczy trzeba uwzględnić również ten przypadek. Znaczy czyjaś wolność kończy się w tym momencie, czy powinna się kończyć w tym momencie, kiedy ona może zagrażać innym, czy wspólnocie.
To prawda, bo za tym no, też czasami kończy się to tym, że ci ludzie jednak trafiają do lekarzy i lekarze no, próbują ich ratować za wszelką cenę, co też pewne koszty państwo ponosi w związku z tym, że taki człowiek najpierw się nie leczył, a tu nagle mówi, no dobra, to może jednak tak. Więc to wszystko dotyczy nas wszystkich, a nie tylko tej pojedynczej osoby. Słuchajcie, przeczytam trochę wpisów naszych słuchaczy. Pan Mariusz z Bemowa pracuje na umowę o pracę, dorabiam prywatnie. Bardzo łatwo wskoczyć w drugi próg podatkowy. Z pensji zabierają w podatkach. Płacąc zabiera się. Czy posłowie też płacą te podatki? Czy na czysto biorą diety? Otóż, panie Mariuszu, posłowie też płacą podatki, to znaczy dieta poselska wynosi tam 4000 z kawałkiem, 4300 coś i do 3000 to miesięcznie. To jest ta kwota zwolniona z podatku, powyżej 3000. Podatki się płaci, jak się jest posłem czy senatorem, tak samo jak każdy inny człowiek. To, że się do tych 3000 nie płaci, to jest ta kwota wolna od podatku. No trzeba pamiętać, że 30000 to posłowie mieli dużo wcześniej niż społeczeństwo. Także tak to wygląda. Zbyt małe literki i dobry pomysł podatkowy. Oczywiście 38 milionów Polaków ma 38 milionów lepszych pomysłów na sprawiedliwe podatki. No tak to u nas jest. Partyzant z Wyciętego Lasu. Moim zdaniem zmiana podatku to krok w dobrym kierunku. Chciałoby się więcej, ale wiadomo, budżet nie jest z gumy. Myślę, że Nawrocki nie podpisze. Kugi, hashtag nigdy. W Irlandii są dwa progi, 20 i 40%. No to nasze przy tym to powiedziałabym, że są niziutkie.
U nas tych progów jest więcej, chciałem
no
powiedzieć.
No tak, bo jest zero.
Ta kwota wolna 30000 no tak. To jest 0%. Tak. Można to uznać za jeden próg. Potem mamy do 130 tysięcy, płacimy te 12%, potem 24 do 150, 32 powyżej, ale jest jeszcze no tutaj do miliona złotych. Powyżej miliona złotych płaci się daninę solidarnościową.
Tak, która też ma zostać podniesiona do... Tak jest. Slawiur, w sprawie podatków Robin Hood z koalicji wjeżdża na pełnej, czyli nie podnosimy podatków w większości, zmniejszamy PIT, klasie średniej, wyższej średniej, rachunek przenosimy przede wszystkim na największe przedsiębiorstwa i osoby o najwyższych dochodach. Nie, zbyt małe literki, Donald Tusk nie zrywa z liberalizmem, ale pokazuje obywatelom, że klasa średnia z każdym rokiem stanowi rosnący odsetek społeczeństwa. Tredwe, nie ma co się emocjonować podatkami, Karol nie przepuści, więc będzie jak dotąd. Matthew z Leszna zabrzmi jak zwolennik teorii spiskowej, ale nie jest dziwne, że prawica jest przeciwko szczepionkom i zaawansowanej medycynie, które przedłuża życie. Przecież leczenie jest drogie, a w sumie później takiemu długowiecznemu trzeba jeszcze płacić emeryturę. No cynicznie to raczej zabrzmiało. Pani Magdalena, mnie się wydaje, że Nawrocki wspiera swoich wyborców, ale i hart opozycję obecnego rządu z myślą o wyborach parlamentarnych, a nie prezydenckich. To też racja. Zablokowanie Lex Szarlatan, pisze partyzant z Wyciętego Lasu, nie dziwi przecież elektorat obu PiS-ów i obu Konfederacji, woli iść do znachora niż do lekarza. Mariusz z Bemowa, pacjentka onkologiczna, leczyła się urządzeniami pszczół, stężenie jadu miała takie, że musieli czekać na jego zmniejszenie, bo wchodziło w reakcję z lekami konwencjonalnymi. No dobrze, to słuchajcie, bo jeszcze przepraszam, wpisy mailowe, to już na nie patrzę. Pan Aleksander, niech leczą się witaminą C, selekcja naturalna, jest szansa, że nie przekażą genów i wychowania. No tak powiedziałabym okrutnie. I pan Henryk, proszę nie używać nazwy alternatywna medycyna. Medycyna jest jedna, a reszta to szarlataneria. No dobrze, kochani, to przejdźmy do następnych wesołych tematów. Jak wiemy, jedną z obietnic Platformy Obywatelskiej była obietnica rozliczenia poprzedniej władzy. Wiemy, że ma problemy ze ściągnięciem różnych osób. Dzisiaj czytałam, nie, to wczoraj czytałam, że rzecznik ministra do spraw służb jest właściwie pewien, że Marcin Romanowski rzeczywiście jest w Naddniestrzu, chociaż są wątpliwości co do tego. Rzecznik mówi, że tych wątpliwości być nie powinno. No i do tego wszystkiego, kochani, co ja chciałam... Aha, dochodzą informacje dotyczące tego... Pamiętacie, prokuratura przedstawiła taką listę 200 spraw, które trzeba przejrzeć jeszcze raz, bo być może umorzenia przeprowadzone przez prokuraturę Ziobrowską były... No, podejrzane, tak, bo jakoś za szybko, albo może się nie powinno, no i te sprawy są przeglądane. Efekt tego jest taki, że mamy cały szereg ponownych umorzeń i no to jest rzeczywiście szokujące, bo na 300 stronach prokuratorzy opisywali te śledztwa z lat 2015-2023. W wielu z nich nie wykonano podstawowych czynności, inne były celowo przedłużane, a kolejne szybko umarzane. No ale okazuje się, że te szybkie umarzenia wcale nie były takie nieuzasadnione, bo obecna prokuratura też umarza, chyba że... To jest jeszcze zaszłość po Ziobrze i umarzają to prokuratorzy, którzy no, mają inny sposób myślenia albo przygotowują się do nowej władzy, albo jeszcze coś innego. No, jest trochę takich rzeczy, które zostały umarzone. No i teraz pytanie do Arka. Znaczy, co się dzieje w prokuraturze? Czy nasze przewidywania, czy nasze podejrzenia, że zdziały się złe rzeczy, że pieniądze były wyprowadzane, że prokuratura przymykała oczy na pewne działania, że władza miała lepiej niż zwykły obywatel. No to co, to wszystko to do śmieci?
No cóż, no Donald Tusk wpadł w pułapkę Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło w 2015 roku. Rząd Beaty Szydło zapowiedział wielki audyt państwa. Tak. Po okropnych rządach PO-PSL wszyscy ministrowie dostali zadanie od premierki Beaty Szydło, żeby przejrzeli, co się działo, kto kradł, kto wyciągał pieniądze i co się faktycznie działo podczas rządów Tuska i Ewy Kopacz. No nic z tego nie wyszło, dlatego że ci ministrowie niczego tam nie znaleźli, nie mieli również dowodów na to, że tamta władza kradła. Mówię dlatego, że Tusk wpadł w tę samą pułapkę, dlatego że składając obietnicę wyborczą szybkiego rozliczenia, jakiegokolwiek rozliczenia poprzedniej władzy, no każdy premier, każdy rząd zderzy się z aparatem urzędniczym. Aparat urzędniczy słynie z tego, że jest konserwatywny. Konserwatyści słyną z tego, że się nie spieszą. Ci, którzy się nie spieszą, nie mają takiej jakby chęci i interesu w tym, żeby pracować ze zdwojoną siłą nad sprawami, które wydają się opinii, części opinii publicznej i części polityków za bardzo istotne i ważne. No i jeszcze na to się nakłada to, w jaki sposób działa wymiar sprawiedliwości w Polsce, który jest sparaliżowany licznymi sprawami, które nigdy nie powinny do nich trafić. Sprawy, nie wiem, rozwodowe, które są powtarzalne. No generalnie jest jakby poważny problem opisany przez mądrzejszych ludzi ode mnie, którym ten rząd zupełnie sobie nie poradził. No i teraz, jak jeszcze ci ludzie, którzy zajmują się innymi sprawami, mają zajmować się rozliczaniem poprzedniej władzy, która za rok może znowu być tą władzą, a ci ludzie mają kredyty i są, jak wspomniałem, aparatem urzędniczym, który cechuje konserwatywne podejście do swojej pracy i do państwa, no to co oni robią? Nic. I to na tym niestety się Donald Tusk, o czym sam powiedział na którejś z ostatnich konferencji prasowej, że gdyby wiedział co go czeka, to by nie obiecywał. I to jest, to też mówi jakby coś bardzo ważnego w ogóle o państwie, w którym system wymiaru sprawiedliwości działa źle od wielu lat. To tak jak z ochroną zdrowia. Wszyscy wiedzą, że działa źle. Eksperci i ekspertki publikują kolejne fascynujące propozycje rozwiązań, które mogą uzdrowić jeden i drugi system. No i z tej wiedzy nikt nie korzysta. No i kolejna kadencja, kolejne wybory utrzymują taki stan jak do tej pory. Więc ja już w ogóle przestałem, wiecie co, powiem wam szczerze, wierzyć w jakiekolwiek rozliczenia. Zostało 400 dni do wyborów. W ciągu 400 dni nie da się nic zrobić więcej.
No może proces Mateckiego się skończy.
Jezu, no ale to jest jeden polityk, co nie? A pamiętam, jak tuż przed wyborami 23 roku w Gazecie Wyborczej opublikowaliśmy, tak jak wszystkie inne media, no listę wszystkich tych afer, które, przepraszam, bo jedzie straż, wszystkich afer, które obciążały konto Prawa i Sprawiedliwości, listę tłustych kotów, po prostu mieliśmy to wszystko doskonale zbadane. Cóż, wybory za 400 dni z tej listy nie za wiele się udało zrobić. Ale jakby to nie jest jakby, bo to jest tak naprawdę, że każdy polityk, który obiecuje rozliczenie, zderzy się w pewnym momencie z tym aparatem państwa, który jest niechętny, przeciążony, niedofinansowany. Ludzie w sądach zarabiają bardzo mało, ci, którzy obsługują te sprawy administracyjne. I to jest jakby, no nie da się przeprowadzić rozliczeń, tak samo jak nie da się przeprowadzić odpowiedniej reformy systemu zdrowia, no bez naprawy tego systemu.
Agnieszka?
Ja krótko, tylko wydaje mi się, że Arek, ale dobra wiadomość dla Gazety Wyborczej, bo jeżeli już żeście zrobili te prace na temat tego, co powinno być rozliczone, to nie zostało rozliczone.
To zostaje.
Z kolejnymi wyborami macie gotowca, więc... Nie będzie mniej pracy.
Ale powiem ci więcej, dodamy jeszcze afery tego rządu, więc już w ogóle będziemy mieć pełen obraz rzeczywistości.
Będzie grube wydanie przedwyborcze w Gazety Wyborczej, od razu polecam. Ale oczywiście jest też tak, że no, jak się składało obietnice przed wyborami, no to później zawsze jest ten problem, że ktoś będzie oczekiwał, że te obietnice zostaną spełnione. To będzie bardzo ciekawe przed przyszłorocznymi wyborami. Jak będzie wyglądać kampania. Ja nie wiem, czy po raz kolejny byśmy usłyszeli na przykład 100 konkretów na 100
chyba dni. Nie już. Wydaje chyba się, już że... nikt konkretów nie będzie obiecywał.
Że tutaj może być inaczej, ale tak, a tak naprawdę to chyba też te osoby, które mogą być też często zawiedzione, ci wyborcy, o których słyszymy, że są zawiedzeni, wyborcy Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, partii Donalda Tuska, którzy są zawiedzeni tym, że nie ma tych rozliczeń. Ja bym się zastanawiała, czy tak naprawdę trochę mówiąc o rozliczeniach Donald Tusk, a może ci, którzy go słuchali, jakby słyszeli rozliczenia, tak naprawdę myśleli o tym, że to będzie jakaś zemsta. Że to nie będzie o rozliczenia, że to będzie zemsta po prostu, że to będzie rewanż, że to będzie naprawdę jakby trochę oko za oko, że to będzie po prostu nie tylko że kwestie, które trafią do sądów i tam będą sprawdzane, no bo jak trafią do sądu, będą sprawdzane, to będzie tak jak mówił Arek, znaczy mogą, niektóre będą trwać latami, niektóre będą umarzane i tak dalej. I teraz ci, którzy liczyli nie na rozliczenie, ale liczyli na zemstę, ci to dopiero są rozczarowani. I z tym będzie musiał sobie Donald Tusk przed kolejnymi wyborami poradzić w trakcie kampanii.
Konrad?
No tak, premier zderzył się ze ścianą wymiaru sprawiedliwości i przeprosił za to, że tych rozliczeń, których obiecywał, nie będzie, nie będą się odbywały w takim tempie, jak to planował, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę na to, że chociaż nie ma tych rozliczeń skutecznie przeprowadzanych, to jednak widzimy, minister Ziobro, Fundusz Sprawiedliwości, ukrywa się w Stanach, minister Romanowski jest gdzieś w Naddniestrzu, sędzia Schmidt zamieszany w aferę hejterską jest na Białorusi. To są osoby, które pracowały w wymiarze sprawiedliwości i ukrywają się przed tym wymiarem sprawiedliwości. Więc to pokazuje skalę tego, co się działo za rządów poprzedniej ekipy. I teraz część z tych spraw, no bo tak jak tutaj wspominaliśmy, ten zespół prokuratorów, specjalny zespół prokuratorów stworzył listę takich 200 spraw, które były w sposób niewłaściwy lub było podejrzenie, że w niewłaściwy sposób prowadzone za poprzednich rządów. Czy, no tak, to z tego na przykład mogliśmy się dowiedzieć również, że gdzieś jakimś sposobem zginęła płyta CD z nagraniem z kolumny rządowej, którą jechała Beata Szydło, premier Beata Szydło, podczas gdy zderzyła się z Cinquecento jakiegoś prywatnego kierowcy. Więc to są sprawy, które no ewidentnie śmierdzą na odległość. Więc widzimy, z jakimi problemami wymiar sprawiedliwości się mierzy. Też wziąłbym jedną poprawkę, to znaczy my zakładamy, że rządy się zmieniają, ale to nie znaczy, że się zmieniają prokuratorzy i sędziowie w sądach.
No tak.
Tam z reguły to jest ten sam zestaw. Dopiero jak przyszedł minister Ziobro, zaczął robić porządki po swojemu, wysyłać prokuratorów w delegacje, wszczynać postępowania wobec na przykład no tutaj pani, która wszczęła postępowanie w sprawie wyborów kopertowych, nagle wymiar sprawiedliwości stał się turbo polityczną sprawą. Na to też trzeba wziąć poprawkę. Dla mnie jeszcze z tych spraw, tylko przepraszam, jedną rzecz chciałem powiedzieć. Tam jest bardzo istotna sprawa, która też była na tej liście 200 dziwnych. To była sprawa szefów Komisji Nadzoru Finansowego.
Tak.
Pana Jakubiaka i Kwaśniaka.
Kwaśniaka.
Tak, to tak. Były osoby, które zostały oskarżone właśnie przez ministra Ziobro i przez pana Świączkowskiego obecnie w Trybunale Konstytucyjnym o to, że za późno wprowadziły nadzór komisaryczny do SKOK-u Wołomin i naraziły Skarb Państwa w pośredni sposób przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na stratę 1,5 miliarda złotych. I otóż to były te osoby, które wprowadziły nadzór komisaryczny wtedy, kiedy mogły go wprowadzić, dlatego że przez 6 lat PiS cały czas podejmował takie decyzje, łącznie ze skierowaniem stosownej ustawy do Trybunału przez prezydenta Dudę, żeby SKOK-i nie były włączone pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. I teraz ta sprawa jest bardzo skomplikowana, bo tutaj nowa władza zdecydowała, że ten zarzut, który był postawiony panu Kwaśniakowi i panu Jakubiakowi, jest bezpodstawny i postanowiła wycofać ten zarzut z sądu. Ale okazało się, że to postępowanie musi trwać dalej, dlatego że jako oskarżycieli posiłkowych do tego oskarżenia prokuratury dołączono również 11 osób, które są członkami tego SKOK-u Wołomin i które miały pilnować porządku w tym SKOK-u Wołomin, a jakoś nie dopilnowały tego porządku jako członkowie. I teraz oni nie wycofują tego oskarżenia. W związku z tym i pan Kwaśniak, i pan Jakubiak, 8 lat trwa postępowanie i będzie trwało jeszcze dalej.
A pan Kwaśniak mało życia nie stracił w tej sprawie.
Dlatego mówię o tym, że to jest bardzo istotne, bo to pokazuje, w jaki sposób państwo traktuje swoich urzędników. Czy urzędnicy będą występowali w imieniu społeczeństwa, przepraszam, to tak górnolotnie brzmi, czy swoich popleczników politycznych. To jest bardzo ważne śledztwo. Dobrze by było, żebyśmy wszyscy jakoś pilnowali postępów tego śledztwa.
Tak sobie obawiam się, że to niestety właśnie wszystko skończy się tak jak... szkoda gadać. Tylko przeczytam jeszcze jeden wpis, MRS06. Bardzo bym chciał, żebyśmy doświadczyli jakiejś spektakularnej sprawczości państwa. Na przykład nie miałbym nic przeciwko temu, żeby przypadkowa osoba znalazła pana Romanowskiego w stanie upojenia alkoholowego na ławce w miejscu obsługi podróżnych przy autostradzie A4 gdzieś koło Rzeszowa. No boję się, że się możemy rozczarować. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Moim gościom dziękuję za udział w audycji. Chcę tylko Państwu polecić artykuł Arka Gruszczyńskiego o tym, jak Platforma przygotowuje się albo się nie przygotowuje do wyborów parlamentarnych. No to zrobi się Państwu jeszcze bardziej ciepło niż przy jakiejkolwiek innej okazji. Dzisiaj jest ten artykuł, prawda, Arku?
Tak, dziękuję bardzo za polecenie. Gazeta Wyborcza, wydanie papierowe i w internecie można...
Tak jest, w internecie można już przeczytać.
Nie jest to lektura, która daje optymizmu.
Nie daje,
wiele,
tak.
Ale...
Tak. Właśnie. Kawę radzę nie pić przed. Bardzo dziękuję. Arkadiusz Gruszczyński, Agnieszka Wiśniewska i Konrad Sadurski byli moimi gośćmi. Beata Grabarczyk się żegna. Franek Wójcicki zostanie z Olgą Bobienką. No to do usłyszenia.